trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzecia niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z Księgi Wyjścia. Nie podchodź tu blisko. Zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Z psalmu 103. Bo jak wysoko wznosi się sklepienie nieba nad ziemią, tak mocnym uczynił Pan swoje miłosierdzie dla tych, którzy żyją w Jego bojaźni. Z pierwszego listu do Koryntian. A zatem, kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, zostaw go jeszcze na ten rok, żebym go okopał i dorzucił nawozu. Może potem wyda owoc. Jeśli nie, każesz go wyciąć. Siostry i bracia, liturgia kolejnej niedzieli wielkopostnej prowadzi nas dalej na drodze naszego nawrócenia, naszego zbawienia, na drodze wiary, bo po to są te wszystkie czytania, po to jest wielkopostna droga liturgii niedzielnych, by nas ostatecznie doprowadzić do wyznania wiary, Wigilię Paschalną, do radości, którą wywołuje zmartwychwstanie Jezusa. Do radości, której źródłem jest zmartwychwstanie Jezusa. A zatem zatrzymajmy się przy tych czterech tekstach, które daje nam Kościół, aby nas wzmocnić, aby nam dać światło na tej drodze naszej wiary. Pamiętacie na pewno, że przed tygodniem punktem zaczepienia było przemienienie, była zmiana myślenia, zmiana perspektywy, wyjście Abrama, spojrzenie na niebo i głos Boga: dam ci więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić, niż jesteś w stanie policzyć. Obłok, który pozbawił Piotra i Jakuba i Jana możliwości jakichś ludzkich kalkulacji i ogarnięcia rozumem przemienienia Jezusa. I głos: to mój Syn, to mój wybrany, słuchajcie Go. Zasłuchać się w Słowo, uwierzyć Słowu, iść za Słowem. I dzisiejsza liturgia przypomina nam to ubiegłotygodniowe wezwanie. Zaczyna się wszystko od historii Mojżesza. Trzeci rozdział Księgi Wyjścia, wersety od 1 do 8 i później 13, 14 i 15. Oczywiście jak zwykle gorąco Was zapraszam, siostry i bracia, abyście przeczytali cały ten tekst, abyście usiedli przy tym słowie. Księga Wyjścia, trzeci rozdział, od 1 do 15 wersetu. To moment zwrotny w życiu Mojżesza. Jeśli ktoś śledzi Słowo Boga, to na pewno jest zorientowany, że Mojżesz właśnie w tej chwili, w której go dzisiaj spotykamy, ma już 80 lat. Zakończyło się pierwsze 40 lat jego pobytu w Egipcie, gdzie właśnie po tym czasie dojrzewania, szukania siebie, określił wyraźnie swoje istnienie jako życie człowieka narodu wybranego, zabił Egipcjanina, nie tylko zewnętrznie, on zabił Egipcjanina przede wszystkim w sobie samym, dlatego musiał uciekać. Jednocześnie to jest jedyny z Izraelitów, który wie, co to znaczy być wolnym człowiekiem, bo te pierwsze 40 lat żył w wolności. Tuła się po pustyni na skutek rozmaitych okoliczności, czyli zrządzeń Bożej opatrzności, wchodzi do rodziny jednego z kapłanów madianickich, bierze za żonę, właściwie otrzymuje za żonę najmłodszą córkę tego kapłana, Seforę, czyli takiego wróbelka, i tak naprawdę znika znów na wiele lat. Dokonuje się kolejna przemiana, w której Mojżesz, czy po której Mojżesz widzi, że pierwsze 80 lat jego życia jest naprawdę bezowocna, przynajmniej jest bardzo mizerne. I Bóg mu to pokazuje, kiedy Mojżesz wchodzi, szukając owiec, czy pasąc owce swojego teścia, kiedy wchodzi na masyw Synaj i tam znajduje się nagle na tym jednym ze szczytów, na Chorebie, i ma doświadczenie spotkania Boga. Spotkania przedziwnego. Właściwie o tym spotkaniu można by głosić rekolekcję. Czy wystarczyłoby nam na kilka komentarzy, żeby zatrzymać się tylko przy tym tekście, przy tych kilku wersetach. Bo spotkanie Boga jest zawsze niezwykle intensywne. Ono niesie ze sobą nieporównywalnie potężną ilość treści, emocji, doświadczenia, decyzji, planów. Potrafi zmienić życie człowieka. Potrafi zmienić kierunek historii, istnienie narodów, spotkanie Boga, spotkanie z Bogiem. Mojżesz znajduje się na Chorebie, na skale wypalonej, popękanej, bezowocnej, beznadziejnej, tak jak jego życie. I widzi krzak, który przypomina mu jego samego. Krzak suchy, nieowocny, gorzki. Mojżesz ma już syna, którego nazwał imieniem Gerszom, cudzoziemiec, obcy, nienależący, nieidentyfikujący się z narodem, z Madianitami, z Żydami. Przelał na swojego syna swoje własne frustracje. Pewnie nie jest nam to obce. Wielu z nas doświadczyło, może niestety niektórzy sami tak oddziaływali na swoich bliskich. Przelewając na nich, albo my sami otrzymaliśmy w pewnym darze czy w pakiecie, no nie powiem, że dziedziczenia rodzinnego, rozmaite frustracje, kłopoty, problemy, historie, po prostu historie naszej rodziny. To, co trudnego się wydarzało, to, co trudnego odkładało się w historiach naszych bliskich. Przejęliśmy to. Albo proponowano nam to, bo trzeba żyć tą tradycją, bo trzeba żyć w tej historii, bo przecież ktoś kiedyś coś mi zrobił i muszę o tym pamiętać, muszę tym nakarmić swoich bliskich. Mojżesz tak karmił swojego syna. I Bóg to wie. Bóg wiedział, jaki pokarm otrzymywał Mojżesz. Bóg wiedział, czym karmił, jakimi słowami karmił Mojżesz swojego syna, swoich bliskich, jakie słowa sam otrzymywał. I ukazuje się płonącym krzaku. I Mojżesz słyszy głos. Nie podchodź tu blisko. Bóg chce bliskości z Mojżeszem, to oczywiste. Ale widzi też, że trzeba postawić granicę. Że to jeszcze nie jest ten moment, który będzie później w 33 i w 34 rozdziale Księgi Wyjścia, za kolejnych 30 kilka lat praktycznie, Mojżesz będzie o wiele bliżej. Bóg pozwoli Mojżeszowi podejść bliżej. Pokaże mu się. Z tyłu położy na nim swoją rękę. Mojżesz tak doświadczy Boga. Na ten moment nie może jeszcze tego zrobić. My się nieraz dziwimy, dlaczego Bóg się nie ukazuje, dlaczego Bóg nie da, no właśnie, takiego mocnego doświadczenia swojej bliskości. A może nie jesteśmy na to gotowi? A może to właśnie jeszcze nie ten czas? Może potrzeba jeszcze jakiejś drogi? Może potrzeba jeszcze 40 dni? 40 miesięcy? 40 lat? Nie są ważne liczby. Ważne jest to, żeby uwierzyć, żeby zobaczyć, że Bóg naprawdę wybierze właściwy moment, że Jego spojrzenie jest najlepszym spojrzeniem. Przyszłość. Również w przyszłość naszej wspólnej relacji. Mojej relacji z Bogiem. On ją widzi o wiele lepiej niż ja. Dlatego Mojżesz chce podejść. Bóg odzywa się do niego po imieniu. Właściwie używa tego braku imienia, do którego Mojżesz się przyzwyczaił, bo wiemy doskonale, że Mojżesz to nie imię. To egipskie stwierdzenie należysz do... Właściwie nie wiadomo do kogo należy ten człowiek. Dopiero za chwilę okaże się, że on może należeć do Boga i dopiero wtedy życie Mojżesza zacznie mieć sens. Nabierze takiego sensu, że Mojżesz pójdzie na nowo do Egiptu i wyprowadzi całego Izraela z niewoli Faraona. A zatem zaczyna się dialog. Mojżeszu, Mojżeszu. On zapyta, o co chodzi? Usłyszymy w przekładzie Biblii Tysiąclecia, oto jestem. Septuaginta, grecki tekst pierwszego przymierza, napisze, o co chodzi. I wtedy odzywa się Bóg, nie podchodź tu. Zdejmij sandały ze swoich stóp, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Właśnie ta ziemia, popękana, bezowocna, beznadziejna, rozorana, poharatana, przerąbana, tak jak życie Mojżesza. Życie Abrahama tydzień temu też miało ten element przerąbania, bezowocności. Mojżesz ma podobną historię. Podobną, jeśli chodzi o owoce. I wtedy Bóg mu uświadamia, twoje życie, ta ziemia, to jest miejsce święte. Ja chcę tu być. Chcę być dziś w twoim życiu, bo za moment Bóg się przedstawi z imienia, które w Biblii Tysiąclecia będzie przetłumaczone. Jestem, który jestem. Właściwie jestem, który jestem tutaj, teraz, dla ciebie. Tekst grecki przetłumaczy, czy użyje tutaj słowa jestem będący. Zaznaczenie istnienia właśnie teraz i właśnie dla ciebie, w relacji z tobą. Taki jest Bóg, tak się przedstawia i Bóg udowadnia, że tak jest. To nie jest Bóg gdzieś, kiedyś albo za jakiś czas. To jest Bóg, który jest teraz i tutaj. Tego doświadczył Abraham, tego doświadczyli apostołowie tydzień temu, tego doświadcza dzisiaj Mojżesz. Bóg mówi do niego, jestem tutaj, jestem w twoim życiu. Ja tutaj płonę ogniem. Nie spalę cię, nie zniszczę cię. Ja chcę, żebyś zaowocował, ja cię nie wyrwę. O tym będzie w Ewangelii. Ja cię nie zabiję, dlatego teraz nie pozwalam ci podejść bliżej, bo by cię to zabiło. Przyjdzie czas, kiedy będziemy jeszcze bliżej. Myślę, że to bardzo ważne, aby dzisiaj zobaczyć Boga, który chce być blisko, który czasami stawia granice, wiedząc, że nawet nasze szczere chęci, nasza szczerość spotkania z Nim nie przyniosłaby dobrych owoców. Mogłaby być dla nas niebezpieczna. Może się to wydać dziwne, ale tak bywa. Bóg naprawdę wie, jaką granicę postawić. I choćby nie wiadomo, jakie było twoje życie, owocujące, jak ogród, przepiękne i fantastyczne, jak perspektywa. No trudno mi teraz coś powiedzieć, możecie sobie wyobrazić taką przestrzeń, która jest waszym marzeniem, w której czujecie się najlepiej. I choćby również było jak pustynia, jak spieczona, spalona ziemia, popękana, pragnąca i niezaspokojona, wciąż w tęsknocie, wciąż w głodzie, Bóg mówi, jestem tutaj. Dla ciebie, jestem z tobą, dzisiaj, teraz. To również ważne, aby wiedzieć, że spotykamy się z Bogiem, spotykamy Jego Słowo, ono przychodzi do nas właśnie dzisiaj, teraz. Co było kiedyś, co było w poprzednich wielkich postach, co było całe lata temu, można to na chwilę odstawić, zostawić i zobaczyć, co się dzieje teraz. Kim jestem teraz? Dlaczego chcę spotkać Boga teraz? Dlaczego On miałby się teraz ze mną spotkać? Czy znajdujesz motywację? Czy wiesz dlaczego? Pytaj Pana. Wejdźmy na chwilę w Psalm 103. Usłyszymy jako komentarz do pierwszego czytania wersety 1, 2, 3, 4, potem 6, 7, 8 i 11. I właśnie ten 11 wers Psalmu 103 mnie dzisiaj zatrzymał. Jak wysoko wznosi się sklepienie nieba nad ziemią, to potężna odległość. Dzisiaj tym bardziej wiemy, że trzeba kilkunastu kilometrów, żeby znaleźć się w tej przestrzeni dla większości z nas nieosiągalnej. Autor biblijny powie, tak mocnym uczynił Pan swoje miłosierdzie dla tych, którzy żyją w Jego bojaźni. Tu nie chodzi o lęk, tu nie chodzi o strach. Bojaźń to nie jest strach, to nie jest przerażenie. Bojaźń to jest postawa serca, której człowiek się uczy. Postawa szacunku, postawa pragnienia, lęk i strach, jak mówili nam ojcowie Kościoła w ubiegłym tygodniu w godzinie czytań brewiarzowej, to rzecz naturalna, to naturalne odczucie naszej istoty, człowieczeństwa. Bojaźni trzeba się nauczyć. Bóg chce nauczyć bojaźni, pragnienia, tęsknoty, szacunku, nie przerażenia i nie lęku. I właśnie dla tych, którzy nauczą się bojaźni, tak mocnym uczynił Pan swoje miłosierdzie. Tak konkretnym, tak potężnym. Można by powiedzieć, nie tyle nieosiągalnym, ale niezaprzeczalnie boskim, niezależnym od nas. Potęga Bożego miłosierdzia nie będzie przez nas, nie może być przez nas naruszona. To znaczy, nie mamy nad nią władzy. My nie zapanujemy nad Bożym miłosierdziem. Nie chwycimy tego miłosierdzia w dłonie, nie będziemy rozdawać go według naszej woli. Ty otwierasz, ja otwieram rękę i otrzymujemy. I dostajemy miłość. Tak jak Mojżesz w całym swoim bezowocnym i popękanym życiu, wciąż uzależnionym od wszystkich, a jednocześnie nieprzynależącym do nikogo, Mojżesz odkrywa, że Bóg daje mu swoją łaskę za darmo, bo Bóg usłyszał, bo On pamięta, bo On jest wierny. Tak samo ty, siostro i bracie, czy ja, otrzymujemy miłosierdzie, bo On jest wierny. Nie dla naszych sprawiedliwych uczynków, ale ze swojego miłosierdzia, dla wierności swojemu Słowu. Uchwyćmy się tej wierności Słowa Boga i niech nie przerażają nas zdania, które apostoł Paweł umieścił w pierwszym liście do mieszkańców Koryntu w 10 rozdziale. Usłyszymy wersety od 1 do 6 i potem 10, 11 i 12. Na początku tego naszego spotkania, tego komentarza, zacytowałem wers 12. Zatem kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. W kontekście tego wszystkiego, co wcześniej przeczytamy, o wędrówce Izraela, o tym zanurzeniu w łasce, o chrzcie w obłoku i w morzu i wreszcie o tym, że to, czego doświadczył Izrael na pustyni, tak naprawdę dotknęło tego narodu dla przykładu, a jednocześnie zostało zapisane jako ostrzeżenie dla nas. Bo chodzi o bojaźń Bożą, bo chodzi o zaufanie, chodzi o zrozumienie, że naprawdę moje życie nabiera sensu i ma właściwy sens wtedy, kiedy jest odniesione do Boga, kiedy jest przyniesione i oddane Mu w ręce, kiedy ja potrafię swoje życie oddać Bogu. Może mi się wydawać, że jestem mocny, że już od dawna nie popełniam żadnych grzechów ciężkich, że mam naprawdę świetną relację z Bogiem, dogaduję się z siostrami, z braćmi, nie mam większych problemów. A Paweł powie krótko: uważasz, że stoisz? Strzeż się, żebyś nie upadł. Jeśli nie oprę się o Boga, o Jego słowo, o Jego prawo, o Jego miłość, o Jego sakramenty, jeśli nie będę prosił o Ducha, o ten ogień, który pokaże mi, co naprawdę jest w moim sercu, co jest w moim wnętrzu, ogień, który odsłoni całą prawdę, wtedy nawet po dłuższym okresie mocnego stania na nogach mogę upaść. Mogę wpaść w takie grzechy, które będą dla mnie zgorszeniem i które będą zgorszeniem dla innych, którymi teraz się gorszę. Pomyślmy o tym w kontekście tych dwóch wcześniejszych tekstów. Miłosierdzie Pana, które jest mocne. Miłosierdzie, które ogarnia Mojżesza, które ogarnia Ciebie. Jeśli wyciągniesz rękę, jeśli zobaczysz, że Bóg jest tutaj i teraz dla Ciebie, nie musisz walczyć sam. Nie musisz robić czegoś po swojemu. Możesz być, mogę być zależny od Boga. To jest piękne. I dlatego bardzo mocno dotykają mnie słowa, które dzisiaj wypowiada Jezus. Ewangelia w redakcji świętego Łukasza, 13 rozdział, wersety od 1 do 9. Najpierw dwa wydarzenia, o których nie wiemy zbyt wiele, które cytuje Jezus, powołuje się na nie. Jezus Chrystus, rozmawiając z ludźmi, jakieś powstanie, jakaś być może mała, ale jednak rewolta ze strony Galilejczyków, bardzo zdecydowana odpowiedź namiestnika rzymskiego Piłata, który podczas składania ofiary wysłał wojsko i dokonał rzezi tych Galilejczyków. Może i nawet inni przy okazji zginęli. I jeszcze inne wydarzenie, zawalenie się wieży w Siloam, które też odbiło się szerokim echem. Ludzie, którzy się tam schronili, szukali jakiegoś schronienia, zostali pogrzebani pod kamieniami. Jezus zadaje tylko pytanie, czy byli większymi grzesznikami, i od razu daje odpowiedź: jeśli wy się nie nawrócicie, zginiecie podobnie. Jeśli nie zmienisz myślenia, zginiesz. Wtedy, kiedy będzie ci się wydawało, że jesteś bezpieczny, może nawet będziesz w świątyni, będziesz składał ofiarę, będziesz w porządku, a nagle dotknie cię śmierć. Bycie w porządku i składanie ofiar wcale nie gwarantuje bezpieczeństwa. Trzeba czegoś więcej. Jezus pokazuje, to więcej to jest nawrócenie, zmiana myślenia, przemienienie. Nie własną siłą, nie własną mocą. Zmiana myślenia dokonuje się ze względu na Słowo Boga, przez Słowo Boga, dzięki Słowu Boga. Nie własną siłą, ale mocą żywego Boga, mocą Ducha Świętego, który przychodzi ze Słowem, który przemienia, który pokazuje inną perspektywę, który wyprowadza z namiotu, który płonie w suchym krzewie. I wreszcie ta przypowieść, przepiękna przypowieść o nadziei. 3 lata bez owocu. Figowiec w winnicy. Podobno sadzono w winnicy właśnie, pośród winnych krzewów. Od czasu do czasu figowce, które rodząc owoce, które wydając owoce, skupiały na sobie uwagę ptaków, owadów. Dzięki temu dorastające i dojrzewające owoce winorośli były bezpieczne. Wszystko, co złe, skupiało się na figach. A tu nagle jest figowiec, który tego nie chce, który nie wydaje owocu, który nie chce doświadczać zła, nie chce doświadczać cierpienia, chce mieć bezpieczne życie, byśmy mogli powiedzieć, trochę nadinterpretując ten tekst. 3 lata. Wiemy, że 3 to pełnia. Czas 3 lat to czas, w którym można się spodziewać, w którym wręcz można wymagać konkretnej zmiany, konkretnego owocu. Ale jeśli coś nie dokona się w 3 latach, potrzeba już tylko i wyłącznie interwencji Bożej. Dlatego ogrodnik, opiekun ogrodu, odpowiada: jeszcze na 1 rok, jeszcze na ten rok zostaw. Spróbuję zrobić coś, co sprowokuje figę do wydawania fig. Ja coś teraz zrobię. Ja zadziałam. Figowiec sam z siebie nie chciał wydać owoców, to teraz ja coś spróbuję zrobić. Okopię i dorzucę nawozu. Skopię je i obrzucę. No można się domyślić, czym był nawóz w tamtym czasie. Jakiego nawozu używano. Nie wydaje owocu. Nie chce wydawać owocu. Chce żyć po swojemu. Bóg mówi: dam ci jeszcze szansę. Nie chcę cię wyciąć. Nie chcę cię wyrwać. Nie chcę cię zniszczyć. Teraz ja wejdę. Teraz ja coś zrobię. Być może będzie ci się wydawało, że to będzie skopane życie. Być może będziesz obrzucony czymś, czego nie znosisz. Może tego potrzebujesz. Mówię to teraz, siostry i bracia, do siebie, bo wiem, że mam taką historię i od czasu do czasu Bóg realizuje w moim życiu właśnie to słowo z dzisiejszej Ewangelii. Opiekun ogrodu mówi: spróbujmy. Jeśli nie, możesz wyciąć. Spróbujmy. Bóg ciągle chce próbować. Bóg chce spróbować jeszcze raz. Bóg ci dał jeszcze 1 wielki post. Bóg ci dał jeszcze ten dzień, bo ten dzień jest najlepszą okazją, by się nawrócić. By wrócić do Boga, by wejść na drogę zmiany myślenia. By się nawrócić na chrześcijaństwo. By iść, by postawić kolejne kroki na drodze wiary. Konkret. Konkret łaski. Potęga Bożej miłości. Potęga Bożej nadziei. Niech ta nadzieja nas prowadzi. Niech wiara, którą ma Bóg, gdy patrzy na nasze życie, którą dzieli się z nami Bóg, patrząc na nasze życie, niech ta miłość, którą ciągle odkrywamy między słowami Biblii, rzeczywiście owocuje, niech przynosi owoce. Nie miejmy twardego serca, ale po raz kolejny wejdźmy w miłosierdzie Boga. Pozwólmy Bogu na to, by nas wykąpał w swoim miłosierdziu, by nas w nim zanurzył po czubek głowy. I miejmy życie. I przeżyjmy kolejny tydzień na tej drodze do wyznania wiary, do doświadczenia nowego życia w noc paschalną. Amen.
Bogu niech będą dzięki.